Dzień dobry, Bogusław Wichrowski, program realizuje przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Kłaniam się Państwu pięknie, jest to kolejne sobotnie przedpołudnie w programie Dom i Ogród. W programie, w którym mówimy o tym wszystkim, co może nam się przydać zarówno w domu, jak i w ogrodzie, bo wiedzy nigdy za wiele. Mówimy o tym wszystkim, co sprawi, że będzie nam się mieszkało, spało, czy wypoczywało lepiej, zdrowiej, komfortowo, a w tym wszystkim szukamy najlepszych i najbezpieczniejszych sposobów dla naszego zdrowia. A co przygotowaliśmy na dziś? Tym razem powiemy, jak założyć trawnik, kiedy najlepiej to zrobić, jak go pielęgnować, a także jakie zabiegi są ważne, by był praktyczny, estetyczny i mógł nam służyć. Także powiemy, czy lepiej taką trawę siać, czy może ułożyć z tak ostatnio popularnej rolki. A w drugiej części programu powiemy o możliwości ubiegania się o bezpłatne usunięcie materiałów zawierających azbest, nie tylko z dachów, a ważne to jest dlatego, bo to substancja rakotwórcza, pozostałość po minionej epoce, kiedy to azbest, eternit był powszechnie stosowany i może być naprawdę niemal wszędzie we wszystkim, co powstało właśnie w tamtych czasach. Warto to sprawdzić, pozbyć się go jak najszybciej, a przystępując do programu, który realizuje Urząd Marszałkowski, możemy się pozbyć takich materiałów azbestowych bezpłatnie i o tym właśnie powiemy. Jeszcze przypominam adres mailowy, pod którym można się z nami kontaktować: domiogród@radio.lublin.pl. Tu właśnie przyjmujemy pytania do naszych ekspertów, od Państwa, a także wszelkie informacje i Państwa doświadczenia związane właśnie z domem i ogrodem, które można potem przekazać innym słuchaczom za naszym pośrednictwem. Dom i Ogród do 12:00. Zapraszamy.
Dom i Ogród.
I zaczynamy od trawników. Kiedy, jak je zakładać? O tym dziś powie doktor habilitowany Wojciech Durlak z Instytutu Produkcji Ogrodniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Jeżeli byśmy wzięli pod uwagę kwestię wysiewu trawy przy zakładaniu trawników, no to oczywiście tutaj istotnym takim elementem jest to, żeby taki teren odpowiednio przygotować pod wysiew takiego trawnika, więc on już nawet, nie muszę chyba wspominać, że musi być teren bardzo dobrze wygrabiony, pozbawiony wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, typu tam jakiś gruz, kamienie czy kawałki jakichś korzeni. Całość musi być dobrze wyrównana. I najlepiej takiego wysiewu dokonać mniej więcej po kilku dniach od przygotowania takiego podłoża, chociaż nie zawsze się to praktykuje. Chodzi o to, żeby to podłoże zdążyło sobie swobodnie osiąść, żeby nam się ta gleba nie zapadała pod chodzeniem. I dopiero po tym czasie możemy dokonać takiego wysiewu. Oczywiście możemy taki teren wcześniej przygotować poprzez jego lekkie zwałowanie, więc będziemy mieć podobny efekt, jakbyśmy poczekali, żeby ta gleba sobie osiadła.
A kiedy możemy siać, kiedy powinniśmy wysiewać taką trawę, jeżeli mówimy o porach roku?
Jeżeli mówimy o terminie siewu, to dobrze jest tutaj brać pod uwagę te warunki jakby wilgotnościowe. Generalnie przyjmuje się, że można trawniki zakładać siewu od wiosny do jesieni, przy czym lepszym takim terminem jest ten termin jesienny, co wiąże się z większą gdyby wilgotnością i w powietrzu, i w glebie. Generalnie możemy rozpocząć przygotowania do wysiewu traw na w przypadku założenia trawnika wtedy, kiedy temperatura powietrza osiągnie wartość gdzieś powyżej 5 stopni, a gleba będzie dobrze ogrzana i obeschnięta. Jak wspomniałem, tutaj najkorzystniejszym terminem siewu jest taki termin jesienny, no można powiedzieć nawet taki późnoletni. To jest okres mniej więcej od połowy sierpnia do połowy września. I wtedy taka trawa zdąży się dobrze jeszcze przekorzenić przed okresem zimowym, więc nie będzie tutaj nam groziło jakieś przemarznięcie czy ewentualnie będziemy mieli jeszcze czas na to, żeby zrobić jakieś dosiewki. Oczywiście, jeżeli bierzemy pod uwagę ten termin siewu, tak jak wspomniałem tutaj od wiosny do jesieni, jeżeli dysponujemy odpowiednim systemem nawadniającym, to wtedy tutaj problemu nie ma. Możemy w każdym z tych terminów sobie tutaj tą trawę wysiewać, bo jak będzie miała ona zapewnioną odpowiednią wilgotność podłoża, to sobie poradzi nawet i w środku lata.
A co jest ważne przy samym wysiewaniu takich trawników?
Biorąc pod uwagę samą metodę wysiewu, no to jeżeli mamy, to mamy mniejsze jakieś obszary do obsiania, z reguły wysiewamy trawy, taką mieszankę traw w sposób ręczny. I tu ważna taka uwaga, właściwie taka istotna rzecz przy wysiewie, że jeżeli mamy mieszankę traw, to na daną powierzchnię, to wtedy dobrze jest ją podzielić sobie na dwie części i dobrze wymieszać te nasiona ze sobą. I jeżeli wysiewamy takie trawy w sposób rzutowy, to wysiewamy je najpierw w jednym kierunku, a potem w poprzek, czyli inaczej mówiąc na krzyż. Stąd ważny jest tutaj ten podział tej mieszanki na dwie części. Jedną część wysiewamy w jednym kierunku, a drugą część w drugim kierunku, tworząc coś w rodzaju takiego właśnie krzyża, czyli na krzyż. Dzięki temu uzyskujemy równomierne rozłożenie tych nasion na całej powierzchni. Oczywiście możemy też wykorzystać tu różnego rodzaju silniki mechaniczne, ale takie ręczne, czy na kółeczkach, które się tam powiedzmy toczy, więc to też jest możliwe do wykonania. Oczywiście jest jeszcze taka metoda, no nie wiem czy mało znana, ale stosowana, szczególnie do wsiewania przestrzeni trudnych, jeżeli chodzi o dostęp, bądź też przestrzeni takich, no, na których zależy nam, żeby szybko ten trawnik wysiać, to jest tak zwany hydroobsiew. To się wykonuje za pomocą takich specjalistycznych urządzeń, które mieszają nam te nasiona traw razem z takimi włóknami celulozowymi, czyli z tak zwanym nośnikiem, i to się pod ciśnieniem rozprowadza na danej powierzchni, taka trawa szybko wtedy też kiełkuje bardzo dokładnie, pokrywając daną przestrzeń.
A jak trawniki podlewać, kosić czy nawozić, o tym już po przerwie.
Dom i ogród.
Jak nawadniać taką zasianą trawę i czy nic nie przeszkodzi nam w tym, żeby pięknie wyrosła?
Nie powinniśmy też zapominać o tym, że chcąc mieć przyzwoity trawnik, no musimy tutaj też pamiętać o tym, odpowiedniego przygotowania gleby, też musimy takie podłoże sobie odpowiednio zabezpieczyć przed ingerencją niepożądanych gości, jak to jest nornice czy krety, więc w chwili obecnej z reguły no pod taką powierzchnią trawiastą, znaczy przed przystąpieniem do wysiewu rozkładamy siatki takie przeciw kretom, więc to nam w zupełności tutaj wystarczy i zabezpieczy przed zniszczeniem tej murawy trawnikowej. Jeżeli mówimy o nawadnianiu natomiast, to też trzeba tutaj mieć na uwadze to, że trawniki ze względu na swoją powierzchnię mają duże zapotrzebowanie na wodę i to oczywiście po pierwsze zależy od gatunku trawy, a po drugie od temperatury, jaka panuje na danym terenie. Jeżeli są to trawniki, które są zakładane gdzieś pod okapem koron drzew, tam gdzie nie ma nadmiernej operacji słonecznej, gdzie jest trochę więcej cienia, no to one automatycznie będą mniej tej wody potrzebowały, natomiast te, które będą jak gdyby wyeksponowane na działalność słońca, będą potrzebowały tej wody trochę więcej, więc tu po pierwsze albo dobieramy odpowiednią mieszankę trawnikową na daną powierzchnię, na dany teren, albo stosujemy właśnie to intensywne nawadnianie. I oczywiście takie nawadnianie powinno być obfite, żeby ta woda nam przesiąkła na głębokość mniej więcej tam 10-15 centymetrów i wtedy mamy gwarancję, że taki trawnik będzie bardzo gęsty i ładnie wyglądający.
Nawadnianie to jedno, a nawożenie trawnika to drugie i też niezwykle istotny zabieg.
Najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście stosowanie tutaj nawozów wolnodziałających, które dajemy raz na początku sezonu i mamy spokój do końca sezonu wegetacyjnego. No jeżeli nie stosujemy takich nawozów wolnodziałających, to możemy stosować nawozy wieloskładnikowe, są specjalne, przygotowane pod, powiedzmy, zakładanie muraw trawnikowych, czy jako te nawozy bezpośrednio na trawniki. Z tym, że te nawozy, które nie mają tej opcji wolnodziałającej, no musimy przynajmniej kilka razy w sezonie zaaplikować roślinom. I to też w dużej mierze zależy zależy od tego, jak często takie trawniki kosimy, czy są one podlewane, czy nie. Więc tak to tutaj wygląda. Z reguły przyjmuje się, że takich terminów nawożenia jest kilka. Standardowo można to sobie przyjąć, że są to takie trzy terminy. Wczesna wiosna, czyli jak rusza wegetacja, potem mniej więcej na początku, koniec czerwca, początek lipca i trzeci termin to jest powiedzmy koniec sierpnia. To jest taka optymalny terminarz, natomiast mówię, to w dużej mierze zależy od tego, z jakim rodzajem tego trawnika mamy do czynienia i jak jest on intensywnie użytkowany. W przypadku trawników powiedzmy sportowych, gdzie często kosimy takie trawniki, częściej się je podlewa, stosujemy również i wyższe dawki nawożenia, rozłożone nawet na kilkanaście terminów. Więc tutaj tak to wygląda.
Jak już nam trawa bujnie wyrośnie, musimy pamiętać o pielęgnacji. Jak to wygląda?
Jeżeli natomiast weźmiemy pod uwagę kwestie pielęgnacyjne, więc koszenie trawników, no to tu można się zastanawiać nad dwoma rzeczami. Czy zbierać taką trawę, czy nie zbierać z takiego trawnika? No wszystko zależy od tego, jak często kosimy. Jeżeli ta trawa, ten trawnik jest koszony często i ten odrost, który został skoszony, nie przekracza 100% tego przyrostu, który od ostatniego koszenia tutaj się pojawił, to taką trawę, takie resztki tej trawy możemy pozostawić na trawniku bez szkody dla całej murawy. Będzie ta mata zielona stanowiła jak gdyby takie uzupełnienie tych składników jak gdyby pokarmowych. Ale trzeba też pamiętać o tym, że trawę kosimy wyłącznie wtedy, kiedy jest ona sucha. Nie możemy kosić jej wtedy, kiedy jest mokra, dlatego że wtedy ona bardzo często się zbija i tworzy, i to jest jak gdyby taki przyczynek do tego, że później następuje jak gdyby takie sfilcowanie tej murawy trawnikowej i taka trawa no, znacznie gorzej później rośnie. Jeżeli natomiast mamy taką sytuację, gdzie mamy wysokie temperatury, co w mieście mamy często do czynienia, to należy też pamiętać, że z tym koszeniem trawy no troszeczkę trzeba tutaj się ograniczyć, żeby nie kosić tej trawy bardzo nisko, bo ona wtedy od razu staje się żółta i nie spełnia swojej roli. Więc w przypadku, kiedy mamy do czynienia z suszą trawnik, kosimy rzadziej i znacznie wyżej. Mniej więcej można to określić, że taki trawnik w czasie suszy powinien być koszony mniej więcej na wysokość około tam powiedzmy 8 cm. Natomiast w standardowym takim czasie kosi się na tą wysokość 4, powiedzmy 5 czy 6 centymetrów. Więc w przypadku tej skoszonej trawy, tak jak mówiłem, tutaj może ona pozostać tylko w przypadku, kiedy jest ona regularnie koszona. Natomiast jeżeli nie mamy takiej możliwości, no to taką trawę trzeba bezwzględnie zbierać z takiej powierzchni i albo, jeżeli mamy możliwość zastosowania jej w kompoście, na kompostowniku, to wykorzystać ją wtedy jako taki właśnie substytut tego zielonego nawozu, albo w jakiś inny sposób ją tutaj zagospodarować. Jeżeli nie, no to oddajemy jako te części organiczne do, powiedzmy, utylizacji.
Czy lepiej wysiać trawę, czy też rozkładać z tak zwanych rolek i o konieczne zabiegi też jeszcze podpytamy.
I ogród.
Czy po założeniu trawnika w obowiązku mamy tylko podlewanie, nawożenie, koszenie i tyle, czy też jakieś jeszcze szczególne zabiegi są konieczne, na przykład po zimie, przed zimą?
Co jeszcze? No i kolejne jak gdyby takie elementy, o których powinniśmy pamiętać, a o czym nie zawsze pamiętamy, oprócz samego koszenia, bo przyjmuje się, że jak mamy założony trawnik, no to tak, podlewamy, nawozimy i kosimy i nic poza tym. Tutaj dodatkowe takie zabiegi pielęgnacyjne, które powinniśmy wykonywać, to do nich należą przede wszystkim wałowanie. Wałowanie jest bardzo ważnym takim elementem pielęgnacji trawników, szczególnie w okresie po zimie, kiedy trawnik jak gdyby zaczyna tą wegetację. Wiemy wszyscy, że w okresie zimowym ta gleba pracuje, prawda? Więc ten trawnik nam będzie się podnosił i opadał, więc to wałowanie bezpośrednio po okresie zimowym jest bardzo takim istotnym tutaj zabiegiem, który pozwala na dociśnięcie tej gleby do korzeni traw właśnie po tym okresie zimowym. Należy natomiast pamiętać, że to wałowanie wykonujemy wtedy, kiedy gleba nie jest za sucha i nie za mokra, żeby nie doprowadzić do takich niekorzystnych zmian. No i takie wałowanie dobrze jest wykonać w podobny sposób, jak się wysiewa trawę ręcznie, czyli na krzyż właśnie, a nawroty takim wałem najlepiej wykonywać poza trawnikiem albo bardzo delikatnie na trawniku. I oczywiście no, w przypadku tak jak nawożenia, to wałowanie też możemy wykonywać kilka razy w roku. Pierwszy termin, no to jest ten termin bezpośrednio po zimie, kiedy rusza wegetacja. Potem w zależności od tego, jaki mamy rodzaj trawnika, jak on jest eksploatowany, jaka jest ta warstwa nośna, z czego ona się składa, to takie wałowanie można przeprowadzać nawet od 3 do kilkunastu razy w sezonie, w zależności właśnie od rodzaju trawnika. Kolejny taki zabieg pielęgnacyjny to jest napowietrzanie, czyli potocznie nazywana areacją, który pozwala nam to zabieg na skutecznie obniżenie strat no, wynikających na przykład z nadmiernego wyparowywania wody, czyli no, podnosi nam ten zabieg średnią temperaturę gleby w strefie korzeni, zwiększa taką elastyczność tego trawnika i jednocześnie jego zdolności regeneracyjne.
Częstotliwość wykonywania zabiegów zależy od sposobu użytkowania.
I tutaj w przypadku trawników, które są intensywnie użytkowane, no, czyli które są intensywnie deptane, jakieś tam powiedzmy zawody się na nich odbywają, czy powiedzmy często się spotykają duże grupy ludzi, gdzie mamy właśnie z tą dużą intensywnością użytkowania, to taką areację przeprowadza się nawet raz czy dwa razy w roku. Sam zabieg wykonuje się w jednym kierunku i później powtarza w poprzek poprzedniego kierunku jazdy, czyli inaczej mówiąc również na krzyż. Ten efekt napowietrzania, napowietrzanie, czyli ta reakcja polega na tym, że w takim trawniku wykonuje się od mniej więcej 180 do 200 otworów na metr kwadratowy powierzchni, czyli wtedy na pewną głębokość, wtedy nam się tam dostaje powietrze, lepiej te korzenie są napowietrzone, lepiej się w taki trawnik wtedy regeneruje. To jest areacja. No i jeszcze mamy taką ostatnią kwestię pielęgnacyjną, to jest wertykulacja, która w ostatnim czasie staje się bardziej popularna, szczególnie właśnie w okresie pozimowym. Ten proces wertykulacji jest nazywany inaczej pionowym cięciem darni i on jest wtedy stosowany na wszystkich takich trawnikach, na których zachodzi tak zwany proces filcowania, czyli zwijania, zbijania się tej warstwy z rozkładających się liści traw, dlatego tutaj ważne jest zbieranie tej trawy podczas koszenia, żeby nie zostawiać jej, bo właśnie wtedy no, przyczyniamy się do powstawania procesu filcowania, tworzenia tej zbitej warstwy liści traw na powierzchni tej trawiastej. No i oczywiście ta płytka wertykulacja ma przede wszystkim na celu usunięcie tej próchnicy powierzchniowej, stworzenia takich lepszych warunków do wzrostu, rozwoju tych traw dla dopływu powietrza i składników pokarmowych, a jednocześnie pozwala na, można powiedzieć, no, wyrzucenie, wygrabienie tych filcowanych części, suchych części na powierzchnię. No, czasami po takim wertykulowaniu na powierzchni trawnika naprawdę zostają duże ilości takich części właśnie organicznych, które trzeba zebrać, zgrabić. I no oczywiście po takim zabiegu ten trawnik może nie będzie wyglądał specjalnie pięknie przez pewien okres czasu, ale po tygodniu bardzo szybko nam się odwdzięczy takim idealnym wzrostem i idealnym wyglądem.
Czyli o tym wszystkim muszą pamiętać zarówno ci, którzy zakładają trawniki z siewu, czy z tak zwanej rolki. A co jest lepsze, zakładanie z siewu, czy z rolki?
No to zależy od tego, jak zasobną kieszeń mamy przy zakładaniu trawników. Wiadomo, że trawnik z rolki będzie taką opcją droższą. Natomiast ma on tą przewagę, że uzyskujemy, tak jak wspomniałem, od razu efekt wizualny. I druga sprawa to jest to, że pod takie trawniki no, ta gleba musi być no, bardzo dobrze przygotowana. Natomiast jeżeli chcemy ten trawnik sobie zrobić we własnym zakresie, no to wtedy pozostaje nam tutaj wysiew odpowiedniej mieszanki trawnikowej, no i czekanie na efekt końcowy. Jeżeli mówimy jeszcze tutaj o mieszankach trawnikowych, no to kiedyś była taka możliwość kupowania i tworzenia we własnym zakresie mieszanek, powiedzmy, tych trawnikowych. W tej chwili tego się nie robi, bo mamy gotowe, przygotowane mieszanki na konkretne miejsca, na konkretne przestrzenie. Więc wystarczy tylko odpowiednią taką mieszankę sobie zakupić, wysiać na odpowiednio przygotowaną glebę, no i za jakiś czas cieszyć się tym właśnie idealnym trawnikiem.
O czym mówił doktor habilitowany Wojciech Durlak z Instytutu Produkcji Ogrodniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Warto z tych rad skorzystać i cieszyć się bujną, piękną trawą, a jeżeli ktoś nie posiada miejsca, poletka, gdzie może trawnik założyć, bo na przykład mieszka w bloku, a marzy o tym, to przypominamy, że zawsze można zostać działkowcem. A o tym jak, to już temat na inne spotkanie.
Dom i ogród.
A teraz kolejny bardzo ważny temat. Mieszkańcy województwa lubelskiego mogą ubiegać się o bezpłatne usunięcie materiałów zawierających azbest, w tym pokryć dachowych. Chociaż ten szkodliwy dla zdrowia człowieka i dla środowiska rakotwórczy materiał możemy spotkać także w innych wyrobach. Stosowano go na szeroką skalę, zwłaszcza w latach 60. ubiegłego wieku. Wyroby, które go zawierają, są źródłem emisji niezniszczalnych włókien. Ich wdychanie, gromadzenie się w płucach może powodować poważne choroby układu oddechowego, w tym nowotworów. Dlatego musimy się, nawet mamy obowiązek się go pozbyć. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego realizuje projekt unijny, który obejmuje demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie takich odpadów azbestowych, mówi członek zarządu województwa lubelskiego Sebastian Trojak.
Azbest jest nazwą handlową grupy materiałów włóknistych. W latach 60., 70. był bardzo popularnym materiałem wykorzystywanym w Polsce przede wszystkim do pokryć dachowych. Szacuje się, że w skali kraju aż 96% ogólnej ilości wyrobów zawierających azbest stanowią płyty azbestowo-cementowe. Azbest, który znajduje się na naszych dachach, kiedy jest w sposób odpowiednio zabezpieczony, eksploatowany, nie stanowi realnego zagrożenia dla naszego życia i zdrowia. Problem z azbestem pojawia się w momencie, kiedy zaczynamy ten azbest dotykać, pracować na nim. I tu jest główne zadanie Urzędu Marszałkowskiego, aby pomóc Państwu w bezpiecznym usunięciu, utylizacji azbestu z Waszych dachów. Szanowni Państwo, na terenie naszego województwa zinwentaryzowano ponad 1 milion ton azbestu. Do usunięcia pozostało ponad 1 milion ton azbestu. Działania, które podejmuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, oparte są przede wszystkim na mechanizmach pomocy Państwu w bezpiecznym usunięciu azbestu z Państwa gospodarstw. Program realizowany przez Urząd Marszałkowski podzielony jest na dwa rodzaje. Pierwszy jest to proces, zadanie polegające na usunięciu wyrobów zawierających azbest z dachu, transporcie i utylizacji. Natomiast drugim rodzajem prowadzonych przez nas działań jest usunięcie azbestu z gospodarstwa, który został wcześniej przez Państwa usunięty we własnym zakresie. Kluczowym zadaniem każdego właściciela posesji, gospodarstwa, na którego terenie znajduje się obiekt zawierający azbest, jest ocena stanu wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 2004 roku, każdy właściciel, użytkownik, wieczysty lub zarządca nieruchomości ma obowiązek przeprowadzenia kontroli stanu wyrobów zawierających azbest.
Jaki jest zakres pracy, jak określa się stopień pilności realizacji? Kto może w ogóle przystąpić do programu?
Wyróżnia się 3 stopnie pilności działań podejmowanych wobec azbestu. Stopień pierwszy pilności, gdzie wymagane jest pilne usunięcie lub zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest. Stopień drugi pilności jest przy tej ocenie wymagana jest ponowna ocena wyrobów azbestowych w terminie do 1 roku. I trzeci stopień pilności wymagana jest ponowna ocena materiałów zawierających azbest w terminie do 5 lat. to właśnie ta ocena pilności działań jest kluczowa, jest najważniejsza przy wyborze prac realizowanych przez Urząd Marszałkowski i podmioty, które realizują zadania na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski realizuje projekt System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego. Do projektu mogą przystąpić tylko osoby fizyczne, które dodatkowo spełniają pewne kryteria. A więc przede wszystkim posiadają wyroby lub odpady azbestowe na terenie gminy, która podpisała umowę o współpracy. Na chwilę obecną wszystkie gminy z naszego województwa podpisały umowę o współpracy, więc możemy realizować te zadania na terenie całego naszego województwa. Osoby fizyczne muszą również złożyć zgłoszenie lokalizacji dotyczące nieruchomości, na której znajdują się wyroby, odpady zawierające azbest. Bardzo ważnym warunkiem przystąpienia do tego naszego programu jest nieprzystępowanie do innego projektu finansującego koszty demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Bardzo ważną kwestią jest również posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością, na której znajdują się wyroby zawierające azbest. I bardzo ważnym elementem jest również to, że nieruchomość ta nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.
A według obowiązującego prawa demontażem wyrobów azbestowych, ich usuwaniem i utylizacją mogą zajmować się tylko wyspecjalizowane firmy. Nie możemy tego robić sami, bo to proces specjalistyczny.
Generalnie proces usuwania azbestu jest procesem bardzo, bardzo niebezpiecznym. Wykonanie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest obarczone są procedurą. Przede wszystkim wykonawca zobowiązany jest do izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon. Również zobowiązany jest do ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości co najmniej 1 metra przy stosowaniu osłon. Wymagamy również, aby umieścił tablice ostrzegawcze o treści uwaga, zagrożenie azbestem osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony. Wykonawca jest zobligowany do zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających emisję azbestu do środowiska. Wszelkie prace związane z usuwaniem azbestu lub wyrobów zawierających azbest muszą być przeprowadzone w taki sposób, aby wyeliminować uwalnianie azbestu i zminimalizować pylenie. W związku z powyższym, w trakcie prac azbest jest nawilżany wodą, demontowane są całe wyroby bez jakiegokolwiek łamania, kruszenia, cięcia, wszędzie tam, gdzie jest to oczywiście technicznie możliwe. Odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem zawierających azbest realizowane jest wyłącznie narzędziami ręcznymi lub wolnoobrotowymi, wyposażonymi w instalacje odciągające powietrze. Po wykonaniu prac związanych z usunięciem azbestu, wykonawca jest zobowiązany do złożenia właścicielowi lub zarządcy oświadczenia o prawidłowości wykonania prac i o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego. Do transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest mają zastosowanie przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych. Odpady zawierające azbest mogą być unieszkodliwiane jedynie poprzez składowanie na odpowiednich składowiskach odpadów niebezpiecznych.
Wnioski takie o przystąpienie do tego programu, o bezpłatne usunięcie i odbiór azbestu, można składać w poszczególnych urzędach gmin biorących udział w projekcie. Formularze dostępne są także w urzędach miast i gmin, bądź na stronie internetowej www.azbest.lubelskie.pl. Dom i ogród.